Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, które dzisiaj tutaj są. Braci, siostry w Jezusie, osoby nowe, gości odwiedzających nas, naszą społeczność. I to, co śpiewaliśmy w tym ostatnim refrenie pieśni, jest głęboką prawdą, że nie ma takiego Boga jak Bóg chrześcijan, jak Bóg Pisma Świętego, Bóg Biblii. Jest On wyjątkowy, choć wielki, potężny, Stwórca, to jednak w Jezusie Chrystusie objawił głęboką swoją miłość do stworzenia, kiedy Go posłał. Jezus, gdy przyszedł, okazał głęboką miłość do nas, ludzi, bo poszedł na krzyż Golgoty umrzeć za Ciebie i za mnie. Przelał swoją krew, aby dziedzictwo i moc grzechu nie panowały w naszym życiu, ale aby to było zerwane, abyśmy mogli w wolności błogosławić Boga, w wolności żyć, cieszyć się szczęściem, zadowoleniem. I nikt z nas nie mógł sobie zapracować na zbawienie, nie mógł sobie zasłużyć, zaskarbić łask Bożych, ale tylko poprzez wiarę w odkupieńcze dzieło krzyża Pana Jezusa Chrystusa każdy człowiek może pojednać się z Bogiem, może przeżyć przebaczenie grzechów, jak Biblia mówi, narodzić się na nowo i zacząć całkowicie inne życie, lepsze, błogosławione, spełnione i zadowolone w Chrystusie, bo On jest centrum chrześcijaństwa. Jezus jest w centrum tego, co głosimy. I to jest dobra nowina, która z tego miejsca jest zwiastowana. Człowiek jest grzeszny. Bóg ukochał człowieka, grzesznego człowieka. Posłał Jezusa, który umarł za grzechy człowieka. I każdy człowiek może pojednać się z Bogiem, być szczęśliwy tutaj, ale także mieć życie wieczne i spędzić wieczność w Bożej obecności. To jest dobra nowina, którą zwiastujemy. Radosna wieść, która, wierzę, w większości z nas dotarła i przenika nasze serca. Przechodząc do Bożego Słowa, od jakiegoś już czasu zwiastuję na temat życia pierwszego Kościoła. Oparliśmy nasze zwiastowanie na Dziejach Apostolskich, 2 rozdziale, 42 wersecie, gdzie jest napisane o pierwszym Kościele, Kościele Apostolskim, że ten Kościół trwał w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Powiedzieliśmy ostatnio, że Kościół tworzą ludzie, którzy zostali przez Boga zbawieni, to co przed chwilą powiedziałem w moim wstępie, to znaczy wyrwani spod panowania mocy szatana i mocy grzechu, stali się ci ludzie nowymi stworzeniami, posiadają nową naturę, stali się dziećmi Bożymi i wszyscy razem tworzą lokalną wspólnotę, która oparta jest na relacji. Relacji z Bogiem, poprzez osobistą relację z Bogiem, którą mamy w modlitwie i poprzez studiowanie Bożego Słowa i osobiste prowadzenie Duchem Świętym, oraz relacji opartej na relacjach budowanych z innymi ludźmi, z tymi, którzy także, tak samo jak i my, do takiej wspólnoty należą i tworzą. A więc Kościół to relacja z Bogiem i Kościół to relacja z innymi ludźmi, braćmi i siostrami, tymi, którzy doświadczyli tej samej łaski zbawienia. I wszędzie, gdzie jest więcej niż jedna osoba, mogą nastąpić napięcia i trudności w relacjach. Więcej, nawet jak jest jedna osoba, to możemy mieć problem sami ze sobą. Ja często ze sobą rozmawiam. Jak coś złego zrobię, to często sobie mówi: jaki ty, chłopie, jesteś głupi. Albo co ci przyszło do głowy? Albo niektórzy z nas mówią: sama jestem na siebie zła. A więc nawet nie trzeba dwóch osób, żeby był konflikt. Ale oczywiście, jeżeli są przynajmniej dwie osoby, jak w małżeństwie, przynajmniej kilka, jak w rodzinie, lub naście, dziesiąt, set, jak we wspólnocie, jaką jest Kościół, to nie trudno o konflikty, stany zapalne, napięcia i różnego rodzaju tarcia. I o tym słuchaliśmy tydzień temu. Brat Piotr mówił o naturze sporów, napięć i jak temu zaradzić. Odpowiedzią jest uniżenie i pokora, Duch Chrystusowy, który powinien być w nas. Pytanie, które zostało postawione tydzień temu, ja od niego chcę rozpocząć, to brzmi ono w następujący sposób. Co wnosisz do relacji z innymi ludźmi? Czy napięcie, spór, konflikt, zarzewie niepokoju? Czy wnosisz pokój, ład, harmonię? I chciałbym, byśmy na to sobie odpowiedzieli już mówiąc o relacjach z innymi ludźmi na bazie małżeństwa, rodziny i wspólnoty, którą tworzymy. I miejsca pracy, do którego uczęszczamy. I miejsca nauki. Co wnosisz? A szczególnie co wnosisz do wspólnoty, jaką jest Kościół? Czy spór, napięcie, konflikt? Czy pokój, ład i harmonię? Nawiązuję do listu Jakuba, 4:1 i 3:18. Gdy powstaje spór, gdy powstaje konflikt, gdy powstaje napięcie, tam pojawiają się emocje, tam pojawia się uniesienie, tam pojawia się gniew. A o gniewie dużo możemy dowiedzieć się z Bożego Słowa. I dzisiaj, kontynuując niejako to, o czym Piotr mówił tydzień temu na bazie Jakuba 4:4, chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o gniewie. Czym jest gniew, czym nie jest, jak sobie radzić i w jaki sposób wnosić dobre rzeczy w relacjach z innymi ludźmi. Ewangelia Mateusza, 5:6 i 7, jest to zebranie mów Pana Jezusa, gdy udał się na górę i stamtąd nauczał lud, który zgromadził się razem, między innymi w 5:21 i 22 czytamy takie słowa. Ewangelia Mateusza, 5, Pan Jezus mówi nam tak, 21 i 22. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Pan Jezus naucza ludzi. Naucza na temat różnych rzeczy związanych z ich praktycznym życiem. Nawiązuje do dekalogu. Mówi o tym, co w dekalogu było napisane i co ludzie sami ustalali i żyli wedle pewnych zasad opartych na dekalogu. I mówi do nich, słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swojego brata, pójdzie pod sąd. Zobaczcie, co Jezus tutaj czyni. Jezus stawia na równi fizyczne zabójstwo z emocjonalnym stanem gniewu skierowanym do innego człowieka. I w tym przypadku mówi, jeśli zabijesz, pójdziesz pod sąd. Jeśli się gniewasz, pójdziesz pod sąd. Czym jest gniew? Gniew, wedle definicji, to gwałtowna reakcja na daną sytuację, wyrażająca się niezadowoleniem, oburzeniem, złością, podniesionym głosem. Jest to gwałtowna reakcja na daną sytuację, wyrażająca się niezadowoleniem, oburzeniem, złością, podniesionym głosem. Rodzi się pytanie, czy taka reakcja jest sama w sobie grzechem? Przecież o Bogu czytamy, że rozgniewał się na lud izraelski. Sam Bóg rozgniewał się. Mojżesz, określony na kartach Starego Testamentu, że był najspokojniejszym, najbardziej łagodnym człowiekiem na wtedy, umiejący panować nad emocjami, gdy schodził z góry z dekalogiem, który Pan Bóg dał mu, wręczył mu po to, aby zaniósł i na tym lud izraelski oparł swoje życie moralne, etyczne i relacje z Bogiem. Gdy zobaczył, co naród izraelski zrobił, gdy sobie zrobili cielca ze wszelkiego złota, które wynieśli z Egiptu i zaczęli mówić, to jest Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Co zrobił Mojżesz? Gdy zszedł z tymi kamiennymi tablicami, gdy zobaczył, oburzył się, wybuchnął gniewem i rozbił, trzasnął tymi tablicami. Czy doczytaliście się, że Pan Bóg kiedykolwiek mu to wypomniał i powiedział, że źle się zachował? Ja się nie doczytałem. Wreszcie sam Pan Jezus, gdy pewnego razu poszedł do świątyni I zobaczył, że na placu świątynnym zamiast nakierowanie na chwałę Bożą, na adorację Boga, na wywyższanie Jego, są tam stragany, kupcy, kantory, ludzie wymieniają pieniądze, sprzedają, kupują ofiary, potem składają je w ofierze. Jezus, jest napisane, wybuchnął gniewem. Wziął bicz i zaczął przepędzać wszystkich tych handlujących z domu modlitwy, ze świątyni. Więc możemy stwierdzić, że sam gniew jako reakcja nie może być grzechem. Natomiast staje się grzechem, gdy dołączamy do emocji naszą wolę, decyzję. Na przykład Kain, pierwsze rodzeństwo na ziemi, Kain i Abel. Obydwaj złożyli ofiarę dla Boga. Jedna została przyjęta, Abla, Kaina z jakiegoś powodu nie została przyjęta. Kain, jest napisane, gdybyśmy czytali pierwszą Księgę Mojżeszową, 4:6, zatrzeczewił się, rozgniewał się. I Bóg to zauważył. I przyszedł do niego i mówi, dlaczego się gniewasz? Dlaczego zasępiło się twoje oblicze? Byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił, ale jeśli nie będziesz dobrze czynił, to u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Dlaczego się gniewasz i dlaczego sępi się twoje oblicze? On się rozgniewał, dlatego że jego ofiara nie została przyjęta. I to było jeszcze okej. I Pan Bóg mówi, masz prawo rozgniewać się, ale nie możesz zasępić się i trwać w gniewie, w zagniewaniu. Rozpraw się z tym jak najszybciej, bo jeśli nie postąpisz dobrze, to u drzwi już czyha grzech. Za gniewem zaraz wejdzie grzech, a jeśli go nie poskromisz, to jemu ulegniesz. Czy Kain posłuchał rady Pana Boga? Czy rozjaśniło się jego oblicze? Czy rozprawił się z gniewem? Absolutnie nie. On dopuścił. I ten gniew spowodował, że zaplanował morderstwo. I poszedł na pole ze swoim bratem i go zabił. Co Abel był winny? Postawie, emocjom, które towarzyszyły Kainowi. Nic. A więc, gdy dołączamy do emocji naszą wolę, decyzję, wtedy on staje się grzechem i jest bardzo niebezpieczny. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 4:26 napisał, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Dosłownie tam jest napisane, rozgniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewaniem. Innymi słowy możemy powiedzieć, im szybciej rozprawisz się ze stanem gniewu, tym lepiej. Daje nam tu jakby apostoł Paweł taką wytyczną. Im szybciej, tym lepiej. Do zachodu słońca. Jeżeli rano się pokłóciłeś, to masz te kilkanaście godzin co najwyżej. Rozpraw się z tym. Nie idź w zasępieniu, zagniewaniu spać. Nie idź niepojednany spać. Nie rozchodź się z kimś, będąc w niepojednaniu. Jak najszybciej rozpraw się z gniewem. Rozgniewać się możemy, bo jest to stan emocjonalny, tak zostaliśmy skonstruowani. Ale nie możemy trwać w gniewie, bo gniew staje się grzechem, gdy pielęgnowany, podsycany, utrzymywany decyzją woli, przeradza się w zagniewanie, w pogniewanie, w gniewanie się. I do emocji dołączona jest wola człowieka. Okej. Nie będę się do niego odzywał. To jest decyzja, którą podejmuję. To jest moja wola. To nie jest gniew. Tylko ja w gniewie podejmuję decyzję. I zaczynam grzeszyć. Okej, zobaczymy, kto pierwszy się złamie. Ja czy ona? Okej, jak on taki, to ja taka. Pokażę mu. To jest decyzja. To nie jest stan emocjonalny. Możemy mieć konflikt, możemy mieć spór, możemy mieć rozhuśtane emocje z powodu tego, że coś się dzieje, czy w małżeństwie, czy w jakiejś innej sytuacji. I to jest jeszcze okej. Jak najszybciej Biblia radzi nam rozprawić się z tym gniewem, aby to nie przerodziło się w stan zagniewania, pogniewania, gniewania się, bo wtedy dopuszczamy grzech i zaczynamy grzeszyć. Stan gniewu prowadzi do osądu, lekceważenia i poniżenia drugiej osoby. Pan Jezus mówi: ja wam powiadam, że kto się gniewa na brata, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, to słowo racha oznacza dosłownie pusta głowa, a więc ty pustaku, moglibyśmy powiedzieć, gdzieś tu miałem napisane, idiota, dureń, półgłówek. To jest wydźwięk tego słowa. A więc gdy na kogoś się rozgniewałem, bo mnie zdenerwował, to mam jak najszybciej emocje wyhamować, aby to nie przerodziło się w takie stwierdzenia: ty jesteś taki, taki, taki. Bo zaczynam wtedy poniżać taką osobę, zaczynam lekceważyć, zaczynam źle o niej mówić i myśleć. I dalej dodane jest: a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I to słowo głupiec tutaj oznacza bezbożnik, błazen. Ty błaźnie, ty bezbożniku. A stąd już, gdy przyjmiemy taką postawę, gdy rozgniewamy się i nie zapanujemy, zaczynamy osądzać, zaczynamy opinię wydawać o innym, zaczynamy to pielęgnować w naszej głowie, w naszych myślach, to stąd już jest bardzo bliska droga do zapalczywości, goryczy, nienawiści. I wtedy już nie tylko musimy rozprawić się z gniewem, stanem emocjonalnym, ale musimy rozprawić się z nieprzebaczeniem, ze zgorzchnieniem, z goryczą. Musi być antidotum na to, miłość, która to przykrywa, przebaczenie i znowu świadoma decyzja człowieka: ja będę kochał pomimo, że mnie zranił, ja będę przebaczał pomimo, że mnie oszukał. To jest postawa, decyzja woli, tak samo jak trwanie w gniewie jest decyzją woli, negatywną lub pozytywną. Dlatego tak bardzo niebezpieczny jest stan gniewu. Dlatego Jezus przestrzega przed tym. Mówi: uważajcie, nie możecie gniewać się, nie możecie trwać w stanie zagniewania w stosunku do innych osób, bo to na was źle wpływa, to wam przeszkadza w waszym życiu, to was ograbia z Bożych błogosławieństw. Boże Słowo mówi wręcz przeciwnie, mamy dbać o relacje pokoju, o harmonię i ład. Rzymian 12:18 mówi nam: jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I tu jest bardzo mądrze to ujęte: jeśli to od was zależy. Bo druga osoba może nie chcieć być w relacji pokoju z tobą, ale ty zrób wszystko, żeby tak było. Dlatego jeśli od ciebie to zależy, jeśli konflikt jest po twojej stronie, jeśli wiesz, że nie załatwiłeś sprawy tak, jak powinieneś był załatwić, jeśli od ciebie to zależy, dąż do pokoju, wyjaśniaj sytuację. Hebrajczyków 12:14 mówi nam: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Niektórzy chcieliby dążyć do uświęcenia, zapominając o dążeniu do pokoju ze wszystkimi. To się nie da. Jeżeli nie kochasz brata, siostrę, którego widzisz, Jan mówi, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Niektórzy chcieliby tak bardzo przed Panem być rozkochani i pokazać, jak bardzo Go kochają, że nie zauważają tych, z którymi muszą pozałatwiać sprawę dookoła. To jest hipokryzja. Dąż najpierw do pokoju ze wszystkimi, a Pan Bóg będzie Cię błogosławił, dawał Ci siły, abyś mógł dążyć do uświęcenia, zmiany swojego życia, do upodabniania się do Jezusa. Ale najpierw relacja pokoju z innymi ludźmi. 1 Tesaloniczan 5:13 mówi: zachowujcie pokój między sobą. A więc jest to nakaz, jest to rozkaz, tryb rozkazujący: zachowujcie pokój, dążcie do pokoju, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To jest przykazanie, które Bóg nam daje. Kolosan 3:15 natomiast mówi: w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele. I tym ciałem jest Kościół. Każdy z nas odpowiedzialny jest za tym, żeby miał pokój w sercu i ten pokój, żeby był wylewany na innych ludzi. Stąd rodzi się pytanie, jak trwać w relacji pokoju, jak go budować? Wiemy, że gniew sam w sobie jest reakcją i jest okej, jeśli nie jest pielęgnowany, jeśli szybko się z tym rozprawiamy, jeśli emocje gasną i wszystko jest okej, jest dobrze. Natomiast jeśli w zagniewaniu, w zapalczywości, w goryczy zaczynamy w złości funkcjonować, to nas ograbia z Bożego błogosławieństwa. Musimy rozprawić się z tym, aby znowu budować relację pokoju. Jak ją budować? Kilka takich praktycznych wskazówek opartych na liście do Filipian. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie na Filipian, 2 rozdział. Jak trwać w relacjach pokoju? Jak budować pokój w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie? Po pierwsze, usuwaj przyczyny niepokoju. 2 rozdział, 2 werset i początek 3. Paweł mówi: dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Dążcie do miłości, bazujcie na miłości, dążcie do jednomyślności, bądźcie zgodni i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Zazdrość, kłótliwość są przyczynami konfliktów, niepokoju i zarzewia. Wtedy ciało, nasza stara natura bierze górę i to, co już powiedziałem, często poniżenie kogoś, niesprawiedliwe osądzenie, udowadnianie swoich racji. Zamiast tego Paweł mówi: usuwaj przyczyny niepokoju i po drugie wywyższaj innych. I ta końcówka 3 wersetu mówi: lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich za wyższych od siebie. Nie jest napisane w nawiasie, kiedy macie rację lub inny przypadek. Zawsze. To jest zasada, na której się opieramy. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. A więc nie wystarczy usunąć przyczyny niepokoju. To dobrze, bo to nie rodzi problemu emocjonalnego w naszym życiu, ale także ucz się wywyższać innych. Niech uniżenie, pokora, niech szczera troska o innych będą twoimi priorytetami. Naucz się, umiej cieszyć się razem z tymi, którzy odnoszą sukces. Ciesz się z tymi, którym się powodzi. Ciesz się z tymi, którym w jakiejś dziedzinie się powiodło. Ucz się chwalić, prawić komplementy. To są rzeczy, które pozwalają nam utrzymywać pokorę, uniżenie względem innych osób. Po trzecie, dąż do jedności. To już było wspomniane w 2 wersecie. Dąż do jedności. W ciele, jakim jest żywy kościół, organizm, tak jak i w naszym organizmie ludzkim, są stany zapalne. Pojawiają się. Ból zęba, głowy, czegoś, brzucha, nogi, czegokolwiek. To jest stan zapalny w organizmie. Coś się dzieje. I w relacjach naszych także pojawiają się stany zapalne. I to jest normalne. Ale ważne jest, co zastosujemy, aby go zlikwidować. Czy zadbamy o to, aby ten stan zapalny zlikwidować. Dlatego dąż do jedności. Filipian 4:2 jest napisane. Paweł pisze bardzo osobiście. Mówi: upominam Ewodię i upominam Syntychę. Fajne imiona. Może jak ktoś tutaj w ciąży i chciałby, to Ewodia, Syntycha. Także można pomyśleć. W każdym bądź razie Paweł mówi: upominam te dwie kobiety, aby były jednomyślne w Panu. On znał zbór Filipii, służył tam, był tam. On znał osobiście te dwie kobiety i wiedział, że są w konflikcie i mówi: upominam was, pamiętajcie, bądźcie jednomyślne, naprawcie tę relację, nie trwajcie w zagniewaniu, w burzeniu jedności, pamiętajcie, że jesteście jednym ciałem i ten stan zapalny trzeba zlikwidować. W małżeństwie, w rodzinie, w kościele likwiduj stany zapalne, dąż do jedności. Naucz się również, po czwarte, że Bóg jest źródłem zaspokojenia twoich potrzeb. 4:6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwach, błaganiach, z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. Bo najczęściej Gniew rodzi się, gdy komuś się powodzi, minie. Gdy komuś coś tam wyszło, minie. I gdzieś w tej starej naszej naturze zazdrość, pretensje i oburzenie na daną osobę mogą się pojawić. Dlatego naucz się tego, że Bóg jest zaspokojeniem twojej potrzeby. Że módl się do Boga. Że mów Jemu o wszystkim i niech On w swoim czasie zaspokaja twoje potrzeby. Tak jak w tych modlitwach, które czyniliśmy przed chwilą, dziękowaliśmy Bogu za uzdrowienie, za ochronę, za zaopatrzenie, za pocieszenie, bo Bóg jest żywym Bogiem. Gdy do Niego przychodzimy, On tak reaguje. On tak zachowuje się w stosunku do nas. Po piąte, myśl po Bożemu. 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Paweł daje nam radę, jeżeli chcesz utrzymać relacje pokoju, chcesz być błogosławieństwem dla innych ludzi, to myśl o dobrych rzeczach. Nie pielęgnuj sobie negatywnych myśli, ale jaki on jest, jaka ona jest, dlaczego on mi tak zrobił. Nie, myśl o tym, co dobre, co poczciwe, co chwalebne. Ukierunkuj swoje myślenie w inny sposób. Wypełniaj swój umysł dobrymi myślami. Poddaj obróbce te myśli negatywne Bożym Słowem. Niech one przemienią cię. Niech one w rezultacie, gdy będziesz myślał po Bożemu, wypełnią twoje serce pokojem, natchną nadzieją, wyciszą emocje. Abyś nie był zarzewiem konfliktu, ale wnosił błogosławieństwo w relacje z daną osobą czy społecznością. Myśl po Bożemu. Wypełniaj myśli, swoje myśli dobrymi, pozytywnymi myślami. I po szóste Paweł mówi, bądź praktykiem. 9 werset. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Mówi, teoria jest dobra, ale przede wszystkim mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście. Jesteśmy w szkole Bożej. Przechodzimy egzaminy. Bóg nas uczy, aby przejść do następnej klasy, trzeba zdać egzamin, zaliczyć próbę. Bóg w naszym życiu to czyni. Uczymy się, Bóg stawia, jeżeli tak jak kiedyś już mówiłem, potrzebujesz cierpliwości, modli się, Boże, jestem niecierpliwy, pomóż mi, bądź pewny, że przyjdzie próba. Że Bóg postawi osobę, która będzie testowała twoją cierpliwość. Bo tak dowiesz się, czy już przeszedłeś ją, czy nie. Skąd byś wiedział? Nie wiesz, trzeba przejść próbę. Niedawno, w tym tygodniu we Wrocławiu, otwierano jakiś most. I zanim go dopuszczono do ruchu, kilkanaście tam ciężarówek, po kilkanaście ton wjechało i mierzono, czy wszystkie testy wytrzymałości próby ten most przejdzie. Bo gdyby się okazało, że jest źle skonstruowany i gdyby wjechały samochody, groziłoby to katastrofą. On musiał przejść próbę. I tak samo my przechodzimy próbę w naszym życiu, aby przetestować, czy wszystko jest dobrze, czy idziemy na dobrym kursie naszego życia. Bądź praktykiem, bądź wykonawcą słowa. Bądź tym, który wypełnia słowo. Nie tylko słuchaczem, ale wykonawcą. I zawsze dąż do zgody i jedności. Wracając do wypowiedzi Pana Jezusa z 5 rozdziału, gdybyśmy dalej czytali tę wypowiedź, to On mówi, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, a tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw dar, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar. A więc Pan Jezus bardzo mocno podkreśla właściwe relacje międzyludzkie. Nie możemy być hipokrytami, że będziemy stawać przed Bogiem, Go chcieć wywyższać, błogosławić, a nasze relacje z innymi są niezałatwione. Jesteśmy zagniewani, pogniewani, osądzamy złe, negatywne rzeczy o ludziach mówimy, a potem stajemy przed Bogiem i chcemy udawać, że wszystko jest okej. Jezus mówi, ten dar nie zostanie właściwie przyjęty, jeśli najpierw nie spróbujesz załatwić danej sytuacji. Dalej On mówi, pogodź się rychło z przeciwnikiem, póki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Jak najszybciej rozpraw się z gniewem, bo gniew wrzuci cię do więzienia. Do więzienia twojego umysłu, twoich emocji i staniesz się więźniem. Ta osoba, z którą, czy do której żywisz jakąś urazę, ona będzie cieszyła się życiem, będzie zadowolona, spełniona, bo nawet nie będzie świadoma, że ty masz problem ze sobą. Będziesz jak we więzieniu. Staniesz się więźniem swojego gniewu. A pamiętaj, że gniew lubi towarzystwo. Gniew nigdy nie lubi przebywać w pojedynkę. Gniew bardzo szybko zaprasza zapalczywość, krzyk, złorzeczenie, gorycz i złość, żeby mu towarzyszyły. I staniesz się niewolnikiem i więźniem, a to zniszczy twoje życie. 26 werset mówi: zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Nie masz szans, jeśli nie rozprawisz się z gniewem, nie masz szans, to zniszczy twoje życie. Dlatego też dąż do pokoju, buduj relacje, właściwe relacje w rodzinie, z najbliższymi, we wspólnocie, którą tworzymy. A napięcia, spory i konflikty, które pojawią się, a to normalne, że się mogą pojawić, rozwiązuj w Boży, w pokojowy, biblijny sposób. Odpuść, wyciś się, bo jeśli nie, to zniszczy twoje życie, zniszczy ciebie. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy właściwą postawę przyjmowali. I do tego chciałbym dzisiaj zachęcić ciebie i siebie samego. Abyśmy w relacjach, które tworzymy w naszych domach, małżeńskie, rodzinne relacje, naszej wspólnoty Kościoła, opierali na zasadzie miłości, nie pielęgnowali gniewu, przebaczali sobie, naprawiali, co jest do naprawienia, i razem szli dalej do przodu, aby Boże błogosławieństwo mogło być udziałem naszych małżeństw, naszych domów, naszej społeczności, naszego Kościoła. To od ciebie i ode mnie zależy, od nas zależy, co zagości i co będziesz pielęgnował w swoim życiu. Jezus jasno mówi: rozpraw się z gniewem i przebaczaj. Dąż do relacji pokoju i błogosław. Bądź błogosławieństwem dla innych. Czy to zrobisz, czy nie, to zdeterminuje i pokaże konsekwencje twojego życia. A jak to zrobić? Najlepiej tak jak Bóg w Chrystusie w stosunku do nas. Przebaczaj wszystko, bez wypominania. Reguluj, naprawiaj, wyjaśniaj jeśli trzeba. Módl się, błogosław, czyń dobrze. A Pan Bóg będzie cię w tym błogosławił. Amen.